Miecz przeznaczenia. Pierwszego trupa znalazł około południa. Widok zabitych rzadko kiedy wstrząsał Wiedźminem. Znacznie częściej zdarzało mu się patrzeć na zwłoki zupełnie obojętnie. Tym razem nie był obojętny. Chłopiec miał około 15 lat. Leżał na wznak z szeroko rozrzuconymi nogami, na ustach zastygło mu coś niby grymas przerażenia. Pomimo tego Geralt wiedział, że chłopiec zginął natychmiast. Nie cierpiał i prawdopodobnie nawet nie wiedział, że umiera. Strzała trafiła w oko. Głęboko ugrzęzła w czaszce, w kości potylicy. Strzała była opierzona pręgowanymi, barwionymi na żółto lotkami kury bażanta. Brzechwa sterczała ponad miotły traw. Geralt rozejrzał się. Szybko i bez trudu znalazł to, czego szukał. Drugą strzałę, identyczną, utkwioną w pniu sosny o jakieś 6 kroków z tyłu. Wiedział, co zaszło. Chłopiec nie zrozumiał ostrzeżenia. Słysząc świst i stuk strzały, przeraził się i zaczął biec w niewłaściwym kierunku, w stronę tej, która nakazała mu zatrzymać się i natychmiast wycofać. Syczący, jadowity i pierzasty świst, krótki stuk grotu wcinającego się w drewno. Ani kroku dalej, człowieku, mówi ten świst i ten stuk. Precz, człowieku. Natychmiast wynoś się z Brokilonu. Zdobyłeś cały świat, człowieku. Wszędzie cię pełno, wszędzie wnosisz ze sobą to, co nazywasz nowoczesnością, erą zmian, to, co nazywasz postępem. Ale my nie chcemy tutaj ani ciebie, ani twojego postępu. Nie życzymy sobie zmian, jakie przynosisz. Nie życzymy sobie niczego, co przynosisz. Świst i stuk. Precz z Brokilonu.
Precz z Brokilonu,
pomyślał Geralt.
Człowieku, nieważne, czy masz 15 lat i przedzierasz się przez las oszalały ze strachu, nie mogąc odnaleźć drogi do domu. Nieważne, że masz lat 70 i musisz pójść po chrust, bo za nieprzydatność wygonią cię z chałupy. Nie dadzą żreć. Nieważne, że masz lat 6 i przyciągnęły cię kwiatki niebieszczące się na zalanej słońcem polanie. Precz z Brokilonu. Świst i stuk. Dawniej,
pomyślał Geralt,
zanim strzeliły, by zabić, ostrzegały 2 razy. Nawet 3. Dawniej,
pomyślał, ruszając w dalszą drogę.
Dawniej. Cóż, postęp.
Las nie wydawał się zasługiwać na straszną sławę, jaką się cieszył. Prawda, był przerażająco dziki i uciążliwy do marszu, ale była to zwyczajna uciążliwość matecznika, w którym każdy prześwit, każda słoneczna plama przepuszczona przez konary i liściaste gałęzie wielkich drzew wykorzystywana była natychmiast przez dziesiątki młodych brzus, olch i grabów, przez jeżyny, jałowce i paprocie pokrywające gęstwiną pędów chrupliwe grzęzawisko próchna, suchych gałęzi i zbutwiałych pni drzew najstarszych. Tych, które przegrały w walce. Tych, które dożyły swego żywota. Gęstwina nie milczała jednak złowieszczym, ciężkim milczeniem, które bardziej pasowałoby do tego miejsca. Nie. Brokilon żył. Bzyczały owady, szeleściły pod nogami jaszczurki, pomykały tęczowe żuki biegacze, targało lśniącymi od kropel pajęczynami tysiące pająków. Dzięcioły roztętniały pnie ostrymi seriami stuków, wrzeszczały sójki. Brokilon żył. Ale Wiedźmin nie dawał się zwieść. Wiedział, gdzie jest. Pamiętał o chłopcu ze strzałą w oku. Wśród mchu i igliwia widział niekiedy białe kości, po których biegały czerwone mrówki. Szedł dalej ostrożnie, ale szybko. Ślady były świeże. Liczył na to, że zdąży, że zdoła zatrzymać i zawrócić idących przed nim ludzi. Łudził się, że nie jest za późno. Było. Drugiego trupa nie zauważyłby, gdyby nie refleks słońca na klindze krótkiego miecza, który zabity ściskał w dłoni. Ten był dojrzałym mężczyzną. Prosty strój w użytkowo-burym kolorze wskazywał na niskie pochodzenie. Strój, jeśli nie liczyć plam krwi otaczających 2 wbite w pierś strzały, był czysty i nowy. Nie mógł to zatem być zwykły pachołek. Geralt rozejrzał się i zobaczył trzeciego trupa ubranego w skórzaną kurtkę i krótki zielony płaszcz. Ziemia wokół nóg zabitego była poszarpana, mech i igliwie zryte aż do piachu. Nie było wątpliwości, ten człowiek umierał długo. Usłyszał jęk. Szybko rozgarnął jałowce, dostrzegł głęboki wykrot, który maskowały. W wykrocie na odsłoniętych korzeniach sosny leżał mężczyzna potężnej budowy, o czarnych, kręconych włosach i takiejż brodzie, kontrastujących z przeraźliwą, wręcz trupią bladością twarzy. Jasny kaftan z jeleniej skóry był czerwony od krwi. Wiedźmin wskoczył do wykrotu. Ranny otworzył oczy.
Geralt!
Jęknął.
O bogowie, ja chyba śnię.
Freyxenet?
Zdumiał się wiedźmin.
Ty tutaj?
Ja.
Nie ruszaj się.
Geralt ukląkł obok.
Gdzie dostałeś? Nie widzę strzały.
Przeszła na wylot. Odłamałem grot i wyciągnąłem. Słuchaj, Geralt.
Milcz, Freyxenet, bo zachłyśniesz się krwią. Masz przebite płuco, zaraza. Muszę cię stąd wyciągnąć. Co wy do diabła robiliście w Brokilonie? To tereny Driad, ich sanktuarium. Stąd nikt żywy nie wychodzi. Nie wiedziałeś o tym?
Później.
Zajęczał Freyxenet i splunął krwią.
Później ci opowiem, teraz wyciągnij mnie. Zarazem. Ostrożnie, no.
Nie dam rady.
Geralt wyprostował się, rozejrzał.
Za ciężki jesteś.
Zostaw mnie.
Stęknął ranny.
Zostaw mnie, trudno. Ale ratuj ją. Na Bogu. Ratuj ją.
Kogo?
Księżniczkę. Znajdź ją, Geralt.
Leż spokojnie do diabła. Zaraz coś zmontuję i wywlokę cię.
Freyxenet zakasłał ciężko i znowu splunął. Gęsta, ciągnąca się nitka krwi zawisła mu na brodzie. Wiedźmin zaklął, wyskoczył z wykrotu, rozejrzał się. Potrzebował dwóch młodych drzewek. Ruszył szybko w stronę skraju polany, gdzie poprzednio widział kępy olszyn. Świst i stuk. Geralt zamarł w miejscu. Strzała wbita w pień na wysokości jego głowy miała na brzechwie pióra jastrzębia. Spojrzał w kierunku wytyczonym przez jesionowy pręt. Wiedział, skąd strzelano. O jakieś 50 kroków był kolejny wykrot. Zwalone drzewo, stercząca w górę plątanina korzeni, wciąż jeszcze ściskających w objęciu ogromną bryłę piaszczystej ziemi. Gęstniała tam tarnina i ciemność pręgowana jaśniejszymi pasami brzozowych pni. Nie widział nikogo i wiedział, że nie zobaczy. Uniósł obie ręce bardzo powoli.
Seadmir. Van Eitchnemeat. Edwin Canel. Seagwynblade.
Tym razem usłyszał cichy szczęk cięciwy i zobaczył strzałę. Wystrzelono ją bowiem tak, by ją widział, ostro w górę. Patrzył, jak wzbija się, jak załamuje lot, jak spada po krzywej. Nie poruszył się. Strzała wbiła się w mech prawie pionowo o dwa kroki od niego. Prawie natychmiast utkwiła obok niej druga, pod identycznym kątem. Bał się, że następnej może już nie zobaczyć.
Meatch Eitchne!
Zawołał ponownie.
Seagwynblade!
Glaedif Vort!
Głos niby powiew wiatru. Głos nie strzała. Żył. Powoli rozpiął klamrę pasa, wyciągnął miecz daleko od siebie, odrzucił. Druga driada bezszelestnie wyłoniła się zza otulonego jałowcami pnia jodły, nie więcej niż 10 kroków od niego. Chociaż była mała i bardzo szczupła, pień wydawał się cieńszy. Nie miał pojęcia, jak mógł nie zauważyć jej, gdy podchodził. Być może maskował ją strój, nieszpecąca zgrabnego ciała kombinacja zszytych dziwacznie kawałków tkaniny w mnóstwie odcieni zieleni i brązu, usiana liśćmi i kawałkami kory. Jej włosy, przewiązane na czole czarną chustką, miały kolor oliwkowy, a twarz była poprzecinana pasami wymalowanymi łupiną orzecha. Rzecz jasna, łuk miała napięty i mierzyła w niego.
Eitchne!
Zaczął.
Taesaep!
Zamilkł posłusznie. Stojąc bez ruchu, trzymając ręce z dala od tułowia, driada nie opuściła łuku.
Dunka!
Krzyknęła.
Draen, kam wort!
Ta, która strzelała poprzednio, wyprysnęła z tarnin, przesmyknęła po zwalonym pniu, zręcznie przeskakując wykrot. Chociaż leżała tam sterta suchych gałęzi, nie słyszałby, choć jedna trzasnęła pod jej stopami. Za sobą, blisko, usłyszał leciutki szmer, coś niby szelest liści na wietrze. Wiedział, że trzecią ma za plecami. Właśnie ta trzecia, wysuwając się błyskawicznie z boku, podniosła jego miecz. Ta miała włosy w kolorze miodu, ściągnięte opaską z sitowia. Kołczan pełen strzał kołysał się na jej plecach. Tamta najdalsza z wykrotu zbliżyła się szybko. Jej strój nie różnił się niczym od ubioru towarzyszek. Na matowych, ceglastorudych włosach nosiła wianek spleciony z koniczyny i wrzosu, trzymała łuk nie napięty, ale strzała była na cięciwie.
Ten tezin meat aep eitneleth?
Spytała, podchodząc blisko. Głos miała niezwykle melodyjny, oczy ogromne i czarne.
Es gwynbleit?
Zaczął, ale słowa brokilońskiego dialektu brzmiące jak śpiew w ustach dryady jemu więzły w gardle i drażniły wargi.
Żadna z was nie mówi wspólnym. Niezbyt dobrze znam...
Anweil, Wortlinge.
Ucięła.
Jestem Gwynbleid, biały wilk. Pani Eitne mnie zna. Idę do niej z poselstwem. Bywałem już w Brokilonie. W Duenkanel.
Gwynbleid.
Ceglasta zmrużyła oczy.
Vatkern.
Tak.
Potwierdził.
Wiedźmin.
Oliwkowa parsknęła gniewnie, ale opuściła łuk. Ceglasta patrzyła na niego szeroko rozwartymi oczami, a jej poznaczona zielonymi pręgami twarz była zupełnie nieruchoma, martwa, jak twarz posągu. Nieruchomość ta nie pozwalała sklasyfikować tej twarzy jako ładną czy brzydką. Zamiast takiej klasyfikacji nasuwała się myśl o obojętności i bezduszności, jeśli nie okrucieństwie. Geralt w myślach zrobił sobie wyrzut z tej oceny, łapiąc się na wiodącym na manowce uczłowieczaniu dryady. Powinien był wszakże wiedzieć, że była po prostu starsza od tamtych dwóch. Pomimo pozorów była od nich znacznie, znacznie starsza. Stali wśród niezdecydowanego milczenia. Geralt słyszał, jak Freyksen tjęczy, stęka i kaszle. Ceglasta też musiała to słyszeć, ale jej twarz nie drgnęła nawet. Wiedźmin oparł ręce o biodra.
Tam, w wykrocie,
powiedział spokojnie,
leży ranny. Jeśli nie otrzyma pomocy, umrze.
Ta jest aep.
Oliwkowa napięła łuk, kierując grot strzały prosto w jego twarz.
Dacie mu zdechnąć?
Nie podniósł głosu.
Pozwolicie mu tak po prostu powoli zadławić się krwią? W takim razie lepiej go dobić.
Zawrzyj gębę.
Szczeknęła dryada, przechodząc na wspólny. Ale opuściła łuk i zwolniła napięcie cięciwy. Spojrzała na tę drugą, pytająco. Ceglasta kiwnęła głową, wskazała na wykrot. Oliwkowa pobiegła szybko i bezszelestnie.
Chcę się widzieć z panią Eitne,
powtórzył Geralt.
Niosę poselstwo.
Ona.
Ceglasta wskazała na miodową.
Zaprowadzi cię do Duenkanel. Idź.
Frej, a ten ranny?
Dryada spojrzała na niego, mrużąc oczy. Wciąż bawiła się strzałą zaczepioną na cięciwie.
Nie frasuj się,
powiedziała.
Idź, ona cię zaprowadzi.
Ale...
Weinwort.
Ucięła, zaciskając usta. Wzruszył ramionami. Odwrócił się w stronę tej o włosach w kolorze miodu. Wydawała się najmłodsza z całej trójki, ale mógł się mylić. Zauważył, że oczy ma niebieskie.
Chodźmy tedy.
Ano.
Powiedziała cicho miodowa. Po krótkiej chwili wahania oddała mu miecz.
Chodźmy.
Jak masz na imię?
Spytał.
Zawrzyj gębę.
Szła przez matecznik bardzo szybko, nie oglądając się. Geralt musiał się mocno wysilić, by za nią nadążyć. Wiedział, że dryada robi to celowo. Wiedział, że chce, aby idący za nią człowiek z jękiem ugrzązł w chaszczach, by zwalił się na ziemię wyczerpany, niezdolny do dalszego marszu. Oczywiście nie wiedziała, że ma do czynienia z wiedźminem, nie z człowiekiem. Była za młoda, by wiedzieć, kim jest wiedźmin. Dziewczyna, Geralt wiedział już, że nie jest czystej krwi dryadą, zatrzymała się nagle. Odwróciła. Widział, że piersi ostro falują jej pod łaciatym kubraczkiem, że z trudem powstrzymuje się, by nie oddychać ustami.
Zwolnimy?
Zaproponował z uśmiechem.
Ja.
Spojrzała na niego niechętnie.
Hein satsit?
Nie, nie jestem elfem. Jak masz na imię?
Braen.
Odpowiedziała wznawiając marsz, ale już wolniejszym krokiem, nie starając się wyprzedzać go. Szli obok siebie, blisko. Czuł zapach jej potu, zwykłego potu młodej dziewczyny. Pot dryad miał zapach rozcieranych w dłoniach wierzbowych listków.
A jak nazywałaś się przedtem?
Spojrzała na niego. Usta skrzywiły się jej nagle. Myślał, że żachnie się lub nakaże mu milczenie. Nie zrobiła tego.
Nie pamiętam.
Powiedziała z ociąganiem. Nie sądził, żeby to była prawda. Nie wyglądała na więcej niż 16 lat. A nie mogła być w Brokilonie dłużej niż 6-7. Bo gdyby trafiła tu wcześniej maleńkim dzieckiem lub wręcz niemowlęciem, nie rozpoznałby już w niej człowieka. Niebieskie oczy i naturalnie jasne włosy zdarzały się jej u dryad. Dzieci dryad, poczynane w celebrowanych kontaktach z elfami lub ludźmi, przejmowały cechy organiczne wyłącznie od matek i były to wyłącznie dziewczynki. Niezmiernie rzadko i z reguły w którymś z następnych pokoleń rodziło się jednak niekiedy dziecko o oczach lub włosach anonimowego męskiego protoplasty. Ale Geralt był pewien, że Braen nie miała w sobie ani kropli krwi dryad. Nie miało to zresztą większego znaczenia, krew czy nie. Obecnie była dryadą.
A ciebie?
Spojrzała na niego koso.
Jak zwać?
Gwynblade.
Kiwnęła głową.
Pójdziemy tedy, Gwynblade.
Szli wolniej niż poprzednio, ale nadal szybko. Braen, rzecz jasna, znała Brokilon. Gdyby był sam, Geralt nie byłby w stanie utrzymać ani tempa, ani właściwego kierunku. Braen przemykała przez zapory matecznika krętymi, zamaskowanymi ścieżkami. Pokonywała wąwozy, biegnąc zwinnie jak po mostach po zwalonych pniach. Śmiało chlupotała przez zielone odrzęsy lśniące po łacie trzęsawisk, na które wiedźmin nie odważyłby się wkroczyć i traciłby godziny, jeśli nie dni, na ich obejście. Nie tylko przed dzikością lasu chroniła go obecność Braen. Były miejsca, w których dryada zwalniała kroku, szła bardzo ostrożnie, macając stopą ścieżkę, trzymając go za rękę. Wiedział, z jakiego powodu. O pułapkach Brokilonu krążyły legendy. Mówiono o dołach pełnych zaostrzonych palików, o samostrzałach, o walących się drzewach, o straszliwym jeżu kolczastej kuli na linie spadającej z nienacka i wymiatającej ścieżkę. Bywały też miejsca, w których Braen zatrzymywała się i gwizdała melodyjnie, a z zarośli odpowiadały jej gwizdy. Bywały też miejsca, w których przystawała z ręką na strzale w kołczanie, nakazując mu ciszę. I czekała w napięciu, aż coś, co szeleściło w gąszczu, oddali się. Pomimo szybkiego marszu musieli zatrzymać się na noc. Braen wybrała miejsce bezbłędnie, na pagórku, na który różnice temperatur niosły podmuchy ciepłego powietrza. Spali na usłych paprociach, bardzo blisko siebie, zwyczajem dryad. W środku nocy Braen objęła go, przytuliła się mocno. I nic więcej. Objął ją. I nic więcej. Była dryadą. Chodziło tylko o ciepło. O brzasku, jeszcze prawie po ciemku, wyruszyli w dalszą drogę.